Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Pierwszy odcinek Sportowej Łomży po wakacyjnej przerwie. Trochę nas nie było. Ludzie pytali, co z tą audycją, czy będzie, czy nie będzie. No ale wracamy, prawda, Sebastian?
Znaczy, no śmiechem, żartem. Pierwszy rok, mi się wydaje, już podsumowaliśmy tak pod koniec sezonu, ale fakt, że jest potrzeba rozmowy o łomżyńskim sporcie, bo faktycznie no dzieje się sporo tych rzeczy i nawet dzisiaj będziemy mieli bardzo ciekawego gościa.
Oj, dzieje się bardzo dużo. Była okazja, żeby o tym pisać, a teraz będzie też okazja, żeby o tym wszystkim mówić. Z nami pierwszy gość nowego sezonu audycji Sportowa Łomża jest Hubert Sulewski, zawodnik MMA Fight Club Łomża. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Rozmawialiśmy pod koniec czerwca przed twoją walką z Dawidem Bożenskim w Federacji FEN, więc wypadałoby porozmawiać po walce, tym bardziej, że była ona wygrana. Jak się czujesz?
Dokładnie tak. No, czuję się dobrze. Tydzień po, w sumie, czyli wczoraj biegłem swój pierwszy półmaraton w życiu, czyli czuję się dobrze, bez kontuzji. Gdzieś tam jedyne co, to miałem w sumie oko podbite. A jeśli chodzi o jakieś kontuzje, obicia, to wszystko okej. Okay. No, tydzień luzu sobie zrobiłem i już od tego tygodnia ruszam normalnie z treningami.
No jak widziałem rozmowę z tobą tuż po walce, to pytali ciebie o plany, to mówiłeś, że no jadę na wakacje, trzeba trochę odpocząć, a wczoraj albo przedwczoraj patrzę twoje instastory, a ty w półmaratonie pobiegłeś. To niezłe wakacje.
Aktywne wakacje.
Tak. Znaczy tak, na wakacje jadę właśnie za tydzień i na tydzień, więc gdzieś tam ten tydzień jeszcze przetrenuję, później tydzień jestem na wyjeździe, no i wracamy się przygotować do kolejnej walki, która w sumie nie wiem, kiedy będzie, ale chciałbym na pewno przed świętami jeszcze zobaczyć.
Gdzie wakacje?
Do Włoch jedziemy, właśnie nad jezioro Garda.
O, no to ciekawe miejsce. Podczas naszej audycji mówiłeś, że zaczniesz współpracować z psychologiem i jak mówiłeś, tak tych zrobiłeś, a to nie jest wcale takie oczywiste, bo w tej audycji dużo słów często padało, potem były niezrealizowane.
A my weryfikujemy bardzo często.
A my weryfikujemy to wszystko.
I to jest też przykład właśnie.
Tak, na przykład prezes Konopka, klubu, który już nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale to nieważne. W każdym razie, ty te swoje słowa wszystkie spełniłeś, to, że wygrasz, wygrałeś, to, że będziesz współpracować z psychologiem, też spełniłeś i czy wydaje, czy mam rację, czy nie, że ta współpraca z psychologiem gdzieś przyniosła efekty podczas tej walki, bo widziałem u ciebie taki bardzo duży spokój.
Tak, właśnie większość osób, które gdzieś tam mnie śledzi już dłuższy czas, to właśnie pierwsze, co się rzuciło w oczy, to właśnie ten spokój. No i tak naprawdę w dzień walki, to tak naprawdę ten dzień traktowałem tak, jakbym miał wieczorem jakieś po prostu poważne sparingi. Tak jak mogę dać przykładem, gdzieś tam jechałem do Warszawy robić z naprawdę mocnymi zawodnikami, to w sumie tak to traktowałem, czyli stresu nie było, bardziej było po prostu takie chęć skupienia się i potraktowanie tego dnia tylko podporządkowania pod to, czyli rano wstałem, zrobiłem wszystko, co moja właśnie psycholog mi powiedziała, zagraliśmy później w grę właśnie na reakcję oko-ręka, gdzieś tam nawet wygrałem z chłopakami, nie wiem, czy się podłożyli, czy taki miałem dzień. I myślę, że to się właśnie przełożyło, że szczególnie to ta robota właśnie z psychologiem i to, co właśnie mój psycholog Beata z Umysłu Mistrza mówi, że tak naprawdę w ostatnie godziny, ostatni dzień to już tak naprawdę formy fizycznej nie zrobimy, a mentalne to już to jest najważniejsza część, czyli już większość 100% to jest gra mentalna.
I właśnie tak jak mówił Bartek, zarówno przed, jak i po walce podkreślałeś właśnie to znaczenie tych treningów mentalnych i w twojej ocenie, na ile to głowa zdecydowała o twoim sukcesie? Tak, bo wygrałaś walkę, ale twoim zdaniem na ile to głowa zdecydowała i to, że ty wyszedłeś spokojny, przygotowany mentalnie, bo fizycznie to wiadomo, już nie oceniamy, ale mentalnie i że no weszłeś cały, tak, również z głową.
No jak to u nas Patryk z klubu, Patryk Surdyn mówi, nie zawsze wygrywa lepszy. Więc tutaj głowa bardzo duże znaczenie, ponieważ ja z tym spokojem, mój przeciwnik był dość spięty, widziałem gdzieś tam nawet chciałem przed walką mu zbić żółwika po prostu, to widziałem, że tam chodził spięty, głowa w drugą stronę, a my siedzieliśmy z chłopakami, sobie żartowaliśmy, graliśmy właśnie w gierki, to nawet gdzieś tam z realizacji kobieta przyszła, mówi, kurde, mówi, zaczęła się śmiać, mówi, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tu w karty grał przed walką, zaczęła się śmiać z nas, więc myślę, że tutaj nastała taka moja po prostu nowa era, można powiedzieć, bo nigdy nie czułem takiego luzu, nigdy tak nie czytałem walki, pewnych rzeczy tak nie, po prostu jakby to powiedzieć, nie rejestrowałem podczas walki jak podczas tej, więc myślę, że połowa sukcesu tutaj to była po prostu głowa.
sportowcy bardzo często podkreślają gdzieś wagę, tak samo jak ty teraz, tego treningu mentalnego. Dużo się o tym mówi, że tak, pomogło mi, ale na czym to konkretnie polega? Jak ten psycholog zmienia twoje nastawienie do meczu, czy w twoim przypadku do walki?
Tak jest. Ogólnie to z moim psychologiem nie działamy tak, że jak niektórzy sobie wyobrażają, nie wiem, zastanawiamy się, co w moim, nie wiem, dzieciństwie poszło nie tak. W sumie na początku, póki zaczęliśmy działać, to w sumie Beata niewiele wiedziała o mojej osobie tak naprawdę. I ona po prostu sprawdza, co jest mi potrzebne, na przykład, że w pewnym momencie, na przykład przygotowań, nie wątpiłem w siebie. I różne ćwiczenia mi po prostu, żebym ja gdzieś tam sobie przypomniał, ile już osiągnąłem w życiu sportowo, żebym sobie przypomniał i to mnie budowało. Dużo rzeczy, żonglerkę codziennie po 5 minut robiłem. To też właśnie się biczowałem, mówię, kurde, nie idzie mi w ogóle to żonglowanie. No, przerzucam te trzy piłki, piłeczki, ale nie robię tego płynnie. No i dałem chłopakom z klubu, zaczęli rzucać dwoma, to od razu mówię, kurde, mówię, dobry jestem, nie? Taka dygresja. Dużo właśnie takich treningów wyobrażeniowych, żeby po prostu ta głowa pracowała. Co tam jeszcze? Trening progresywny, czyli po prostu takie luzowanie ciała poprzez napinanie go na początku. No i co tam więcej?
O takie też mówiłeś o tym w tym wywiadzie po walce, że jakby twoje nastawienie się zmieniło, że ty masz się tym bawić, tym sportem, tą walką, tak? To też zasługa jest właśnie psycholog?
Tak, no właśnie tutaj sobie też to przez pewien okres tłumaczyliśmy, no mi wytłumaczyliśmy po prostu, że tak naprawdę ja mam te przygotowania, które są mega ciężkie i ta walka to już tak naprawdę jest wisienka na torcie, bo przyjeżdża około 100 osób dla ciebie, żeby cię zobaczyć, krzyczeć, ci dopingować, oglądają cię w telewizji, jeszcze jakieś tam pieniądze za to dostajesz i wychodzi ten dzień, a ty spięty jak plandeka na żuku, jak to mówią, nie? Więc tu trzeba się cieszyć tym, korzystać z tego, no i właśnie teraz już mam mniejszą presję. Wcześniej, tak jak właśnie w tym wywiadzie, co właśnie mówisz, to traktowałem to, że kurczę, muszę to wygrać, bo coś, bo nie wiem, bo się inni odwrócą ode mnie, albo nie przestaną jeździć. Tak samo jak patrzę na wszystkie walki, które miałem od początku, czyli pierwsza moja przegrana, to przyszła pewna osoba i powiedziała, że jak wygrasz, to będziesz w KSW. No i wtedy się zaczęło spięcie takie, że głowa mała. Druga walka, którą przegrałem, to właśnie było tak, że mój trener przegrał z tym zawodnikiem. Ja musiałem udowodnić, że wygramy z nim. No i kolejna rzecz. No i trzecia przegrana, też tam kilka rzeczy właśnie już się fajnie układały, wszystkie karty i mówię, nie można tego stracić. No i wywarło na mnie presję, więc teraz z biegiem czasu po prostu wiem, że muszę wszystko na miękko przyjmować.
Czy ty nie miałeś teraz żadnej presji, no bo tak, doszłaby kolejna porażka. Fight Club niezbyt ma dobrą pasę, wiemy, że Zorczykowski przegrał, Surdyn przegrał.
Krystian Nosek wygrał.
No to koniec, no, dobra. No. Ale chodzi o te takie nazwiska, które gdzieś są głośne, nośne.
Tak? Tak? No bo jakby mówimy o Fight Clubu,
frontmenów
to o waszej trójce przede wszystkim.
To też nie wpływało na to, że gdzieś tam ta presja była większa?
Nie wiem, po co to rozkminiać. No, przegrane się zdarzają, tak? Gdzieś tam u nas trener też ma bardzo dużo obowiązków, więc też wiem, że to było gdzieś tam na pewno powodem, czemu przegrał. Patrykowi, no, miał w pewnym nieszczęście w wcześniejszej walce, następnej zawalczył po prostu słabo, on sam to wie, no ale cóż, no, przy ostatniej przegranej sam właśnie tak pod prysznic właśnie ustałem, mówię, kurde, przegrałem, mówię, jak mogłem, no ale nie takie problemy ludzie w życiu mają, tak, tych przegranych w życiu i w klatce też miałem dość sporo, więc się nic nie stało, po prostu przegrałeś, nie? Ważne, żebyś był zdrowy.
Czyli no, jak to mówi Mateusz Borek, presję to ma pielęgniarka na oddziale onkologii, tak? A nie tak, gdzieś tam nie, zawodnicy.
Dokładnie. Nie, no ale chyba najbardziej istotna kwestia to, że wyciągnąłeś gdzieś tam wnioski, tak, z tego pojedynku poprzedniego i faktycznie zawsze się mówi, tak, ktoś wywiadł po przegranym meczu, walce, że on musi wyciągnąć wnioski.
Legendarne wnioski.
Tak, wnioski. A ty te legendarne wnioski jednak wyciągnąłeś i to, o czym rozmawialiśmy jeszcze w czerwcu, no to faktycznie wprowadziłeś w życie i widzę, że no to pomogło, tak? I możesz teraz może faktycznie z trochę śmiechem, żartem, ale kolegom z klubu pokazać, że faktycznie gdzieś tam w tą stronę może warto też iść, tak? Bo wspomniałaś o Patryku, no to Patryk zbiera bardzo dobre recenzje z tego, co widzę w KSW i brakuje tego takiego przysłowiowej kropki na D czasami.
No, no na pewno, no tu jeśli chodzi o Patryka, to ja mogę tylko powiedzieć to, co widzę z zewnątrz, bo to jest gdzieś tam sprawa indywidualna, nie?
to też na to zwróciłeś uwagę podczas tej rozmowy i takie jest też moje pytanie, czy po tej walce zaczyna się nowa przygoda, nowa kariera Huberta Sulewskiego? Jeszcze nowy start?
Czas pokaże, bo to, tak samo właśnie się śmiałem, jak w przygotowaniu do tej walki wszyscy podchodzą, jak forma? Klasyczne pytanie, nie? Jak nie wiesz, jak zagadasz, to spytaj, jak forma. No zobaczymy, tak? Bo tutaj też przy wcześniejszej walce mówię, kurde, forma taki nagrzany, byłem, że głowa mała. No wyszło jak wyszło, a tu mówię, zobaczymy, sam jestem tego ciekaw, bo sam byłem ciekaw właśnie tej pracy właśnie z psychologiem, trochę takim właśnie skupienie się nad innymi aspektami, czyli nie katowanie ciągle tego samego, tylko robienie pewnych nowych rzeczy. Tu właśnie jeszcze mogę wspomnieć o tym stresie, który gdzieś tam miałem podczas wcześniejszej walki, trochę mnie sparaliżowało. To właśnie teraz dużo zimnych prysznicy robiłem, właśnie oddechy i machofa, żeby gdzieś tam zestresować organizm i rzeczywiście to pomaga, mogę na swoim przykładzie to potwierdzić. Mam nadzieję, że to na pewno mnie tam napędzi i już nie chciałbym roku przerwy. No zobaczymy, bo gdzieś tam dość sporo obowiązków teraz będę miał, też w innym klubie też będę prowadził zajęcia, plus jeszcze studia dochodzą, więc zobaczymy, czas pokaże.
Powiedziałeś, że chciałbyś walczyć jeszcze przed świętami. Twój kontrakt z Fenem się skończył. Co teraz?
No właśnie, dobre pytanie. Czekamy na propozycję na pewno. Tak jak rozmawialiśmy po wakacjach, na pewno się tym zastanowię, bo te dwa tygodnie tak wszystko po walce muszę ogarniać, bo przed walką w sumie wszystkie obowiązki zostawiam na po prostu, żeby po walce załatwić. No co, no wiadomo, jak każdy gdzieś tam w Polsce chciałbym KSW, takie najbardziej realne marzenie na tą chwilę. No a później do UFC, tak, ale to już jest takie marzenie, które aż paraliżuje w środku, jak człowiek pomyśli, nie?
Wracając do samej walki jeszcze z Dawidem Bożęckim, to myślę, że ja jako człowiek, który się średnio zna na tym wszystkim, tak, który sobie obejrzę czasem jakąś galeczek, jak nasi walczą, no to miałem wrażenie, że byłeś zawodnikiem po prostu o klasę lepszym od Dawida Bożęckiego.
Tak, no jak jeździłem do Łodzi właśnie do chłopaków, no to w sumie to jest miejscowość blisko miejscowości tam przeciwnika mojego, wcześniejszego. I chłopaki z Łodzi sami się dziwili, czemu on wziął ze mną walkę. Rok temu właśnie na obozie, no ponad rok temu jakoś, sparowałem właśnie z Dawidem, no to on się wywodzi z pięściarstwa gdzieś tam i zacząłem tak boksować, że sam chciał obalać, więc sam się
właśnie
dziwiłem, że
wzięli. Właśnie, bo byłem zdziwiony trochę, jak oglądałem tę walkę, że bardzo dobrze wyglądałeś w stójce i lepiej od niego. I to on szedł w nogi, a nie ty.
Właśnie tutaj jeszcze wcześniejszy wywiad, jeśli nie wiem, czy oglądałeś przed walką, właśnie co mówiłem, chciałem pokazać to, co na treningu robię. No i większość osób, która ze mną robi, no to ja teraz bardzo mało obalam na treningu, a większość boksuje po prostu i ten boks mam na wysokim poziomie, tylko po prostu przez te spięcie po prostu nie mogłem tego pokazać.
Dobrze, nawet wracając do samych twoich przygotowań, znałeś przeciwnika relatywnie dobrze, można powiedzieć, bo też z nim sparowałeś. Jaki był twój plan przed walką? Chyba już teraz możemy mówić, co zamierzałeś przed walką, co się udało zrobić?
Tak, ogólnie ruch. Tu był podstawa, to ruch, czyli te zachodzenia, jak sami pewnie widzieliście, dużo chodziłem na boki, nie stałem, jak tam ustałem, to aż sam się na siebie znerwowałem, że się zatrzymałem. No i wchodzenie tutaj też z manikuta na właśnie w nogi, ponieważ Dawid ma coś takiego, że jeśli się cofa i chce wybraniać, to zamienia pozycję, czyli daje prawą nogę do przodu. Jeśli ja bym wchodził głową do środka, to wtedy on by mnie przykrywał, więc ja wchodziłem na manikuta z głową na zewnątrz i dlatego tak po prostu nim rzucałem jak workiem kartofli. A właśnie jeśli chodzi o taki ważny aspekt w tym gameplanie, to było to, że chciałem na początku go przewrócić, żeby on się zmęczył tym stawaniem i później te ręce po prostu tak mi nie zagrażały. Nie wykorzystałem tego do końca, ponieważ mogłem więcej boksować, gdzieś tam więcej kopać, no ale to teraz możemy mówić, nie?
Właśnie, mówisz o tym jego wstawaniu i to jego wstawanie gdzieś było na tyle jeszcze nieumiejętne, że on się bardzo przy tym męczył i mówiłeś, że pierwsza runda widziałeś, jak już ma, no jest bardzo, bardzo zmęczony i brakuje mu tlenu.
No tak, właśnie jak wstałem po pierwszej rundzie i tak patrzę się na niego, jak on jest zadyszany, jak ja świeży, mówię, o kurczę, mamy go, nie? I taki miałem właśnie déjà vu w głowie, że tak jakbym siebie widział z ostatniej walki, że po pierwszej rundzie to już chciałem się gdzieś indziej znaleźć, oby już nie walczyć, nie? Więc to gdzieś tam mnie podbudowało na pewno, nie?
I gdzieś też po tej walce nie wpadłeś w jakąś euforię, tylko mówiłeś o tym otwarcie, że kilka rzeczy z tej walki byś zmienił, kilka niedociągnięć z twojej strony
nawet
było.
Nie kilka, wiele błędów, mm-hmm. Nawet coś takiego padło, że to nie było kilka.
No to można powiedzieć, wiadomo, też jestem do siebie krytyczny, wiele czy kilka, no mam tam na pewno w głowie to zapisane, omówiliśmy to też z moją psycholog właśnie, jakie błędy robiliśmy właśnie, jeśli chodzi o mentalne rzeczy. To też właśnie w drugiej rundzie podniosłem ręce i spojrzałem się na widownię, co jest niepotrzebne, ponieważ to po prostu moją koncentrację zabiera, więc to było takim błędem. A jeśli chodzi techniczne, tak samo właśnie z tym wstawaniem, tak naprawdę powinienem bardziej go skontrolować. On wstawał, tak, on się męczył tym, ale mogłem po prostu dłużej go przytrzymywać.
Jeżeli chodzi o wsparcie, bo mówiłeś, że patrzyłeś w stronę kibiców, tak? Słyszałeś ten doping? Bo ja na transmisji słyszałem, tak? Jak ciebie dopingowali. Jak jesteś w tym oktagonie, to dochodzi to do ciebie, czy nie?
Znaczy ogólnie, no tutaj ta rozdzielność uwagi, tak? Zależnie, kiedy się na tym skupię, bo to tak samo jest z narożnikiem, czyli ja jeśli walczę i reaguję po prostu na uderzenia, tak? Gdzieś te uderzenia śmigają przy głowie, no to wtedy nie słyszę narożnika. Ale jeśli ja chcę się skupić na tym, żeby usłyszeć ten narożnik, czyli nie wiem, co robić, albo na przykład jest taka sytuacja, że trzymam go pod siatką, jest taki dość w miarę spokój, jestem wtedy opanowany, no to słyszę ten narożnik. Tak samo z widownią, czyli jeśli ja gdzieś tam skupię się na tym, że brakuje mi głowa, gdzieś tam odlatuje, bo mówię, takie głupie myśli podczas walki też przychodzę, że to jest po prostu hit, to wtedy
na
słyszę,
przykład?
Nie? No nie wiem, czy o niektórych mogę mówić, nie? Ale no właśnie miałem taką myśl, że w parterze go trzymam i w ogóle nie uderzam i mówię, kurczę, a może bym się po prostu brazylijskim jiu-jitsu zajął, przecież się w ogóle nie bije, nie? No, więc miałem też właśnie to takie jeszcze delikatniejsze, ale właśnie trzymałem go za pleców i tak głowa odpłynęła i tak patrzę na jego stopy, mówię, kurde, jakie zajechane stopy, mówię, chyba mają matę zło w klubie, nie? I tak się zastanawiam, mówię, ty bij go, a nie się zastanawiasz, nie? I zacząłem bić. No i właśnie rozmawialiśmy z moją psychologą, mówię, czemu takie głupie myśli przychodzą w walce, nie? No i ona właśnie mówi, że jak gdzieś tam jest ten stres, już to zmęczenie, to po prostu głowa ucieka do takich śmiesznych rzeczy, tak, żeby uspokoić po prostu, że jest okej. Okay. Tak jak właśnie Janek Bochowicz na przykład mówi, że on się bije i myśli, co jego pieski w domu robią, nie? Więc takie rzeczy się zdarzają.
No. Coś naturalnego po prostu.
No. Tak, jest to mocne, ale to coś jest, bo na przykład ja słyszałem o tym, że jak gra się w szachy na jakimś już takim wysokim poziomie, no to są przypadki, że ludzie z tej koncentracji wymiotują, bo są tak zmęczeni psychicznie, że musisz być cały czas skupiony i skoncentrowany.
No to na pewno, no tak jak ja codziennie mam jakiś tam swój rytuał żonglowania, różnych takich rzeczy na skupienie, to tego dnia właśnie też staraliśmy się trochę mnie odciążyć, czyli układałem Lego na przykład, żeby gdzieś tam się po prostu wyłączyć, tak, żeby tam układać sobie automatycznie, gdzieś tam jak graliśmy właśnie w tą grę Totem, że tam karty są podobne i kto pierwszy złapie, to zagrałem dwie rundy i mówię, dobra, koniec. Bo rzeczywiście z tego skupienia już takie dziwne myśli przychodzą, że te pułapki myślowe są takie, że możesz po prostu gdzieś tam się wyłączyć i wtedy się sobie przypomnisz, że powinieneś walczyć. Tak samo jak dostałem kolano, byłem zmęczony w trzeciej rundzie, on mnie dociskał do siatki w klinczu, dostałem takie kolano, że szczęka mi wypadła i wtedy się obudziłem, mówię, kurde, dobra, to jest walka, mówię, ale mnie ciachnął, nie? Mówię, kurde, dobrze, mnie trafił, nie? No i wtedy się obudziłem, odwróciłem go od klatki, no i po prostu dokończyłem ten pojedynek na dobrym tempie.
I wracając jeszcze do tej koncentracji, to chyba Robert Lewandowski, słyszałem, że grał przed meczem w Angry Birds.
No.
Też taka metoda jakoś tam złapania tej koncentracji.
Czy to chyba z tego, co ja też widzę i słyszę, to każdy sportowiec ma inną metodę, że jeden słucha takiej muzyki, drugi coś tam innego robi, trzeci w coś gra, więc...
Jeszcze takie jakieś trochę wizualizacje
też,
są.
Tak, też jakieś błahe takie czynności, ale raczej tak, żeby...
Czy wyobrażeniowy trening też właśnie robiłem sobie przed walką, czyli ogólnie to tam polega na tym, że wyobrażasz sobie obwód na gdzieś tam na ziemi i musisz wrzucić tam ważne rzeczy, jakie chciałbyś mieć, tak, czyli nie wiem, skupienie, pewność siebie, mm-hmm. I się nastawia, że wchodzisz do tego kręgu, taki
tam
po prostu...
To jest.
Tak, no i to mniej więcej tak pokrótce mm-hmm. powiedziałem, nie? Ale tak jak mówisz, każdy ma swoje, i ważne, żeby to działało. Ja na przykład wcześniej się nastrajałem mocno muzyką i wtedy wchodziłem nabuzowany, a teraz w ogóle nie używałem słuchawek, tylko właśnie tego treningu wyobrażeniowego, a reszta to chodziłem, bo gdzieś tam u nas wesoły skład, jest jeszcze chłopaki właśnie tam z Ostrołęki też, wesołe chłopaki, to tam co chwilę jakieś żarty czy coś. Więc dlatego też tak na luźno wyszedłem, bo nie było czasu tak naprawdę, także mu sam usiadł i patrzył się w ścianę, no to mógłbym wtedy gdzieś tam zwątpić, czy będzie okej.
No, tak. No właśnie, bo też o tym na przykład mówił, wrócę do tego, Robert Lewandowski, że gdzieś, że w Polsce jest tak, że jak jest jakiś ważny mecz, to siedzą tam, krzyczą, tak, napinka, a mówisz, że jak grasz na wysokim poziomie, no to mają chłopaki gdzieś w tych najlepszych klubach duży luz, tak, śmieją się, żartują z tego wszystkiego, jak przychodzi wyjść na boisko, to wtedy łapią te
przyłączają się po prostu.
Te skupienie, tak, no. Więc te chyba życie, tak już dzień przed walką, chodzenie, nastrajanie się, Eye of the Tiger na słuchawkach, to już chyba można się zmęczyć, co? Takim ciągłym myśleniem o tym.
No właśnie, to też takie to, co miałem wcześniej, czyli chciałem dać więcej niż wypracowałem. I fajny taki cytat właśnie z książki Umysł Mistrza, tańcz z partnerką, z którą przyszedłeś na wesele. Czyli to, co mamy, to po prostu musimy tym walczyć, tak? Już więcej nie wypracujemy fizycznie, tylko teraz zależnie, jak to wykorzystasz, tak? Czy się zepniesz i nic nie zrobisz, czy na luźno to przyjmiesz i tyle, tak?
Właśnie tego skupienia, bo też mnie na rzecz zastanawia. Do jakiej piosenki wychodziłeś w poprzedniej walce, do jakiej teraz? Czy to jednak się zmieniło? Łącznie z twoim treningiem mentalnym, czy jednak to została ta sama piosenka?
Znaczy nie. Piosenka teraz wyszła Rising of Sun, tak, gdzieś tam nawet Janisz, właśnie komentator, mówi, że jest fanem za to, że taki kawałek. Wcześniej wychodziłem do Lady Punk Zamki na Piasku. Ogólnie kiedyś usłyszałem taką teorię, że ta muzyka na wyjście ma jakieś tam znaczenie, ale właśnie teraz psycholog rozmawialiśmy o tym i mówi, że te dystraktory zewnętrzne, czyli to, co z zewnątrz się dzieje, a nie w twojej głowie, nie powinny mieć tak naprawdę na ciebie wpływu. Wiadomo, czyli jakby gdzieś tam ktoś rzucił jakimś pomidorem czy coś, to mogłoby mnie to zdenerwować.
Czyli co, jednak generalnie jako taką piosenkę jak najbardziej neutralne się powinno wybierać, twoim zdaniem?
Co po prostu chcesz, tak?
No bo ja właśnie zawsze myślałem, że to ktoś wybiera taką, żeby cię podbudowała te kilka minut przed walką, a jednak teraz wychodzi, że faktycznie te zewnętrzne bodźce powinny być mocno ograniczone, tak, przed samym początkiem walki.
Znaczy nie to mam na myśli, tylko zależnie jak do tego podchodzisz, tak, bo ja byłem tak zaprogramowany, żeby te dystraktory zewnętrzne, nawet jakby tam widownik strzelił, nie wiem, wybuczeli mnie czy coś, żeby to nie miało po prostu wpływu na mnie, a muzyczka sobie na luzaczku wyszedłem, gdzieś tam przeciwnik mój wyszedł do takiej jakiejś mocnej chyba imprezowej muzyki, no i może te dystraktory zewnętrzne na niego mocno wpływają, tak, więc dlatego taki spięty był. A mówię, to zależnie jak do tego podchodzisz, tak, mnie większość piosenek elektryzowało, teraz już nie zwracam uwagi, mógłbym wyjść bez muzyki i też by było.
Marcin Wrzosek wyszedł teraz piosenek Krzysztofa Krawczyka. Mój przyjacielu, byłeś mi tak bardzo bliski. Ale to jest już trochę dłuższa historia. Ciebie doping podczas walki, kiedy musisz się skupić, dekoncentruje, czy on ci pomaga, bo niektórych zawodników, z tego co słyszałem, gdzieś tenisistów na przykład dekoncentruje, tak? Jakiś krzyk.
A to tak, no.
A jak to jest u ciebie? Też widziałem jednej z walk, jak był skandowany jeden z zawodników, to pokazał, żeby uciszyć trochę tych swoich kibiców, tak? A jak to działa u ciebie?
Znaczy ogólnie, jeśli chodzi o ten taki dobry doping, tak? Czyli właśnie gdzieś tam u mnie było tak, że przeciwnika kibice też byli dość głośno, to jak najbardziej, gdzieś tam w złych momentach to, co rozmawialiśmy, to mega buduje, tak, jesteś zmęczony i słyszysz jak dawaj Sulek, tak, czy jakieś tam inne przyśpiewki, no to buduje. Tak, a właśnie tutaj możliwe, że mówisz o walce Roberta Ruchały z Saladinem Parnasem, nie wiem czy oglądaliście, to tam właśnie Saladin Parnas wygrał, no i kibice tam właśnie wykrzyczeli Saladina, nie? No i takich rzeczy akurat nie rozumiem, bo jeśli ktoś robi dobrze swoje roboty i taki kunszt pokazuje, to mimo, że jesteśmy z innego obozu, to powinniśmy okazać szacunek. Nie musimy gdzieś tam mu dopingować, ale nawet cisza to już by było coś, nie?
Czyli podsumowując, ciebie doping bardziej motywuje niż dekoncentruje?
Tak, na ten moment jak najbardziej. Może mi się kiedyś zmieni, nie wiem. Też mi to ciężko powiedzieć, ale z wcześniejszych walk, jeśli chodzi o takie jeszcze półamatorskie, półzawodowe walki, no to potrafiło mnie tam zbyt mocno naładować na początku i później był problem. Nie?
Czyli na razie można jeździć i kibicować.
Krzyczeć. Zapraszam wszystkich.
Tym bardziej, że Hubert mówi, że ta grupa łomżeniaków, osób, które za Hubertem jeżdżą, jest dosyć spora. Tak, tam 100 osób było z twojego
obozu. No, ja sprzedałem 70 biletów sam, plus tam właśnie co znajomi sami wykupywali. Nie wszyscy dojechali, ogólnie dość wcześnie ta walka była ze względu na to, że dwie walki po prostu zostały odwołane. I też kilku znajomych właśnie tam przyjechało i z parkingu werdykt na przykład słyszało, nie? Więc też nie do końca, nie wiem, czy było łącznie 100, może plus minus na pewno, nie? Więc no taka dość spora. Nigdy bym wcześniej nie pomyślał, że tyle osób przyjedzie, żeby mi dopingować.
Znajomi oglądali transmisję?
Tak, no gdzieś tam też bije się rzadko, no rok przerwy, więc tam bardzo dużo osób się jarało tym pojedynkiem.
Ale pytam dlatego, bo Andrzej Janisz mylił twoje nazwisko.
Tak? A to nawet
nie pamiętam już jak, ale były momenty, że mówił dobrze, później przez jakiś czas mówił źle, jakoś nie, już teraz sobie nie przypomnę, ale mówię, no co on mówi, nie? Myli się.
To trzeba, wiesz, podreperować, żeby gdzieś tam było jakieś powiedzenie, tak, że nieważne, czy cię lubię, czy cię nie lubię, czy cię kochają, czy nienawidzę, ważne, żeby twoje nazwisko dobrze wymawiało.
No właśnie, tutaj mylił. Mylił, ale chyba ostatecznie był na początku dobrze mówił, potem chyba środek walki mówił źle, przekręcał, ale drugi komentator mówił Sulewski. I w końcu Janisz chyba ogarnął, że coś mu się pomyliło.
To widzisz, możliwe, że to jest twoje po prostu zboczenie zawodowe i zwracasz na to uwagę, nie?
No tak, może i tak, może ale być. Mylił, ale ostatecznie chyba gdzieś tam został naprostowany, więc mówi Sulewski. Właśnie, kibice, mówimy, żeby jeździli za tobą. No i mamy nadzieję, że będą jeździć, tak? No bo z Fenem jakieś rozmowy były, żeby ten kontrakt przedłużyć?
Nie było jeszcze gdzieś tam rozmowy na ten temat, ale Fen robiło przez 3 tygodnie 3 gale, więc tak naprawdę oni gdzieś tam są w tym wirze roboty, więc się nie dziwię, że nikt się do mnie nie odzywał. Czy są chętni przedłużyć kontrakt? No mam nadzieję, że tak. Gdzieś tam emocje na pewno przysporzyłem, biletów sprzedałem, tak, gdzieś tam promuję też tę organizację w sposób, jaki po prostu mogę, więc raczej myślę, że z tym problemu nie będzie, a zobaczymy, no.
Ale po walce były jakieś takie, że o, fajnie się pokazałeś, ktoś dzwonił, jakieś takie dobre głosy z takich menadżerów, nie menadżerów, z tego ludzi, z tego środowiska?
Tak, jak najbardziej, tam i menadżerowie gratulowali, i matchmaker też podszedł, pogratulował, więc jak najbardziej. Tutaj no jedyne co, to tak najbardziej czego żałuję, że po prostu w Polsat Sport to nie było, przepraszam, w Polsat Sport było transmitowane, a nie w Super Polsacie. No ale to właśnie ze względu takiego, że właśnie te walki gdzieś tam zostały odwołane, a ja byłem po przegranej, mój przeciwnik również był po przegranej, dlatego tak organizacja po prostu zadecydowała.
No bo tak, bo mamy KSW, mamy FEN, no już potem są inne, tak? Mamy no to topowa dwójka, to właśnie są te dwie federacje, tak? Więc pozostaje życzyć, żeby jak nie KSW, to żeby chociaż ten FEN został, nie?
No zobaczymy, no mówię, gdzieś tam są też organizacje za granicą, więc tutaj tak naprawdę, gdzie będą płacić, to będziemy się bić, tak?
Tak, byleby dobrze płacili i na czas, no to co, no to życzymy chyba wszystkiego dobrego, tak, Sebastian?
Tak, no i mam nadzieję, że zobaczymy się.
A właśnie, przed świętami.
Jeszcze jedna rzecz, bo też w ogóle zapomniałem trochę może z boku twojej osoby, ale widziałem, że jakby no z racji tak początku roku szkolnego też kluby sportowe wznawiają działalność, jakby wznawiają no po wakacjach i widziałem, że też wy organizujecie kolejne zajęcie, więc może możemy zaprosić naszych słuchaczy tak do trenowania MMA, że jeśli chcą być drugim Hubertem Sulewskim, można tak powiedzieć, i gdzieś tam elektryzuje ich oglądanie tego MMA, to mogą w każdym momencie tak chyba dołączyć do trenowania.
Tak jest. Ogólnie wiadomo, jest jakiś nabór noworoczny, ale ogólnie nawet w środku roku gdzieś tam można do nas dołączyć. Dzisiaj na 19, tak, przepraszam, to jest w środę, tak, będzie transmitowane, to w sumie będziecie tego słuchać, czyli nie pójdziecie na ten trening, ale w poniedziałki i środy na godzinę 19 na Mickiewicza 4 prowadzę zajęcia z kickboxingu. Również są zajęcia z MMA u nas w klubie. Tego już nie pamiętam w grafiku, więc zapraszam na stronę Fight Club Łomża, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, na pewno znajdziecie i zapraszam serdecznie.
I co ważne, to jest tak dla każdej grupy, można powiedzieć, dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i tak dalej. To nie trzeba być od razu jakimś tam zawodnikiem, żeby przyjść do was.
Dokładnie tak. Nieważne w jakim jesteś wieku, jakiej jesteś płci, wszyscy się u nas odnajdą.
Jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, od jakiego roku życia?
bodajże od 7 czy od 6, dobrze pamiętam.
Tak, i to domyślamy się, nie jest naparzanie po głowach, tylko zajęcia ogólnorozwojowe, tak, żeby tutaj ludzie sobie nie myśleli. No dobra, no to wszystkiego dobrego, jak najbardziej licznej grupy. No i mam nadzieję, że może spotkamy się jeszcze przed świętami, żeby porozmawiać przed albo po walce.
Super, dziękuję bardzo za zaproszenie, mam nadzieję, że jak najszybciej do zobaczenia.
Do zobaczenia, dziękuję.
Do usłyszenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.